Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kinga Rashwan, która mieszka w Emiratach Arabskich w Abu Dhabi. Witaj.
Dzień dobry wszystkim. Bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
Jak się znalazłaś w tym miejscu? Kiedy podjęłaś decyzję o wyprowadzce do tak egzotycznego kraju i odmiennego kompletnie?
Wiesz co, to było już ponad 10 lat temu, ale ja nigdy w życiu się nie spodziewałam, że w ogóle będę mieszkała w Emiratach Arabskich. Kiedyś w ogóle Abu Dhabi czy Dubaj to były, wiesz, takie miejsca niedostępne dla zwykłego człowieka. Więc ja nigdy nie spodziewałam się, że będę tutaj mieszkać. No życie tak wyklarowało. Mój mąż dostał tutaj pracę, no i tak tutaj się znaleźliśmy.
Ale to co, twój mąż też jest z Polski, czy jest obcokrajowcem?
Maciej jest Polakiem, natomiast urodził się i mieszkał w Kuwejcie przez 17 lat, także on region tutejszy Zatoki Perskiej zna bardzo dobrze.
I jak się tam czujesz?
Wspaniale, ale powiem ci, że miałam całe mnóstwo obaw, no bo wiesz, taki wyjazd w nieznane, no kosztował mnie wiele przemyśleń, wiele strachu, wiele obaw, plus mity krążące o krajach arabskich no nie były jakby pozytywne, więc było wiele obaw. Natomiast życie zweryfikowało, że to jest zupełnie inaczej. Te obawy były niepotrzebne, że tutaj się żyje no lepiej niż w Europie. Jest bardzo bezpiecznie. Także cieszę się, że podjęliśmy właśnie taką decyzję, a nie inną.
Mówisz o tych mitach związanych z krajami arabskimi. To może obalisz kilka z nich. Jakie miałaś obawy jadąc tam? I się okazało, że były kompletnie bezpodstawne.
Chociażby to, że kobieta nic nie może, że bez męża nie wyjdzie nigdzie na ulicę, do galerii, na kawę, nie może prowadzić samochodu. To były właśnie takie podstawowe mity, ponieważ Emiraty są bardzo często mylone z Arabią Saudyjską, w której prawo jest bardzo restrykcyjne. Natomiast tutaj w Emiratach jest zupełnie inaczej, jest bardzo europejsko, także ja nie muszę nosić żadnej abaji, mogę wychodzić gdzie chcę, mogę robić co chcę, mąż mi jest do niczego jakby niepotrzebny i nie muszę mieć żadnych pozwoleń. No i najważniejsze jest to, że w Emiratach żyje tak naprawdę tylko 20% Emiratczyków, reszta to są ekspaci z całego świata. Także no, nie można tutaj powiedzieć, że prawo szariatu, które no, generalnie tutaj obowiązuje, dotyczy jakby wszystkich. No bo tu jest taka wielokulturowość, że no, te obawy tak naprawdę nie wiem skąd się biorą. Te mity całe, że no, tu jest kraj arabski i kobieta nic nie może.
No, ale na pewno są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać. No bo tak jak mówisz, jest prawo szariatu, więc o coś musieliście zadbać, żeby kulturowo nie przekroczyć pewnych granic, nie?
Chociażby. Tak, oczywiście. Oczywiście. Wiesz co, 10 lat temu prawo było zupełnie inne niż jest teraz. Emiraty jakby, prawo emirackie ewoluowało i wyobraź sobie, że 10 lat temu nie można było mieszkać z chłopakiem w mieszkaniu, trzeba było być małżeństwem. Do tego stopnia to prawo było rygorystyczne, że rodząc dziecko tutaj w Emiratach, szpital sprawdzał, czy faktycznie jesteście małżeństwem, czy dziecko poczęło się w trakcie zawarcia związku małżeńskiego. Mi wyliczali termin narodzin Aleksa z terminem ślubu, czy to się pokrywa. To do tego stopnia było to prawo przestrzegane. Natomiast rok temu to prawo zostało troszeczkę rozluźnione i teraz pary bez związku małżeńskiego mogą ze sobą mieszkać, także to już nie jest żadnym problemem.
Czyli tak postępowo jest w tym kraju, można powiedzieć.
Tak, postępowo, tak samo można chodzić za rękę normalnie na ulicy, nie ma z tym żadnego problemu. Kiedyś było bardzo restrykcyjnie w czasie Ramadanu. Ramadan to jest taki okres najbardziej święty i najbardziej ważny dla muzułmanów, gdzie prawo w czasie tego świętego miesiąca jest, no, było bardzo surowe. Nie można było się napić w ciągu dnia w miejscu publicznym, niczego zjeść. Natomiast teraz już nie ma z tym żadnego problemu.
Powiedziałaś, że twój syn urodził się w Abu Dhabi.
Tak, oboje, oboje.
I jak oceniasz na przykład tamtejszą służbę zdrowia? Bo tak chciałam to porównać, wiesz, do Polski, na którą ciągle narzekamy, a i taki bogaty kraj, który nam się wydaje, że opływa złotem i diamentami. Jak wygląda szpital właśnie w Emiratach Arabskich?
Słuchaj, no szpital wygląda jak pięciogwiazdkowy hotel. Fantastyczne warunki dla kobiet rodzących, porodowe i ogólnie tutaj służba zdrowia jest prywatna. Wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia, jakie pracodawca tobie zapewni. Ewentualnie możesz sobie sama podnieść wartość tego ubezpieczenia. I warunki są no, fantastyczne. Każda kobieta rodząca tutaj w szpitalu w zasadzie ma pokój prywatny z osobną łazienką, z telewizorem, z panią, która co chwilę dogląda, sprawdza dziedziusia. Jest też położna laktacyjna, która uczy młode mamy opieki nad dzieckiem, nad karmieniem. To jest ogromny nacisk nakładany na to, żeby dziedziuś był karmiony piersią do 2. roku życia. Takie jest ogólnie tutaj prawo, że powinna mama karmić dziecko. No wiadomo, że z różnych względów czasem jest to niemożliwe, ze względów medycznych, no ale jest ta pomoc. Także ja nie mogę powiedzieć absolutnie nic złego na służbę medyczną, bo czułam się bardzo zaopiekowana. No i tak jest do tej pory. W większości tych placówek, tych szpitali prywatnych, obok telefonu jest, uwaga, menu ze spa. Mama może sobie zamówić do pokoju manicure, pedicure, masaż. I to są jakby dodatkowe koszty, już to nie pokrywane jest ubezpieczenie, ale to są koszty z rzędu 50-60 zł. Także jeżeli mama na przykład wyląduje z dzieckiem w szpitalu, no bo nie wiem, jakaś tam choroba, zapalenie płuc czy cokolwiek innego, no to mama może sobie zamówić właśnie takie spa. Chociaż nie wiem, która mama by to zrobiła, no bo zmartwiona zdrowiem dziecka raczej nie myśli o takich przyjemnościach, ale gdyby się jakaś znalazła, to takie coś jest. Tak samo, jeżeli chodzi o posiłki w szpitalu, to mama i dziecko mają do wyboru 3-daniowe menu, takie duże, restauracyjne, i można sobie wybrać, co się chce zjeść danego dnia. No i potem catering przywozi to, co się chce. A kuchnia jest do wyboru praktycznie każda. Od arabskiej po europejską, no jaką tylko chcesz.
Cudownie. Wiesz, patrząc na te menu w naszych polskich szpitalach, gdzie jest sucha kromka chleba,
No właśnie, to jest
odrobina dżemu,
straszne.
to jest masakra. No, także gdzieś tam jest jakiś raj. A powiedz mi, no bo to jest bogaty kraj. Czy są osoby, nie wiem, mniej zarabiające, bezdomni na przykład, bezrobotni? Jak to wygląda na
To
przykład, jeżeli chodzi o taki rynek pracy?
wiesz co, bezdomnych i bezrobotnych tutaj nie ma, bo jeżeli ktoś chce mieszkać w Emiratach, musi mieć pracę. Musi mieć wizę, którą daje pracodawca. Jeżeli nie masz pracy, nie masz wizy i nie możesz przebywać tutaj w tym kraju. Po prostu po utracie pracy, jeżeli nowej szybko nie znajdziesz, masz miesiąc czasu na opuszczenie kraju i powrotu do swojego.
A ty czym się zajmujesz w Emiratach?
To jestem fotografem. Jestem
Uuu.
fotografem od wielu lat. Natomiast z wykształcenia jestem fizykochemikiem. Kiedyś projektowałam biosensory do zastosowania w medycynie. Robiłam doktorat w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Kochałam pracę w laboratorium, no ale po przylocie tutaj, niestety doktoratu nie skończyłam, bo badania nie wychodziły tak, jak tego oczekiwaliśmy. No ale wiesz, to nie jest jakaś tam tragedia. Doświadczenie było super, super praca, super warunki. No a potem przyszedł wyjazd, no i później rodzina, dzieci. No jakby już nie wróciłam do pracy zawodowej. Natomiast bardzo się cieszę, że jestem fotografem i mam okazję spotykać się z rodzinami tutaj emirackimi. Tak poznałam też niektóre moje emirackie przyjaciółki. No i fajnie, że mam okazję zobaczyć na przykład henna party. To są takie przyjęcia przedzaręczynowe, gdzie widzę te rytuały, jak się w ogóle odbywają takie imprezy. I to jest bardzo fajne, że jako fotograf mam okazję przeżyć i zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda.
A jacy są Emiratczycy? Powiedziałaś o przyjaźniach z Emiratkami. Jacy są właśnie tacy w codziennym życiu? Pomocni, nie wiem, bardziej temperamentni, mniej temperamentni? Wiesz, chodzi mi o jakby ich otwartość na drugiego człowieka.
No właśnie, wiesz co, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Ja nie znam innej nacji, która byłaby tak dobra, tak pomocna, tak uczynna. Oni są tak gościnni, że sobie ciężko to sobie wyobrazić. Ja jako fotograf przychodzę, wiesz, do pracy, a jestem traktowana jak, wiesz, jak siostra. Po zrobieniu tam zdjęć jest czas na jedzenie, więc nie ma w ogóle innej opcji. Ja muszę zasiąść ze wszystkimi do stołu i zjeść z nimi posiłek. I w ogóle nie ma takiej opcji, że ja powiem, że nie, że dziękuję. To byłoby niegrzeczne z mojej strony. Więc Emiratczycy są bardzo tacy właśnie gościnni, pomocni, ciepli, chętnie pomogą. Wiesz, jak coś się dzieje, ktoś traci pracę, to oni robią co mogą, żeby ci pomóc. Jak potrzeba ci się umówić do jakiegoś lekarza, specjalisty, no to również chętnie pomogą. Także ja mam bardzo dobre doświadczenia. Poznałam wiele rodzin emirackich. No i kilka kobiet jest moimi przyjaciółkami, z którymi się spotykamy regularnie już od lat.
Chciałabym porozmawiać teraz o jedzeniu, no bo to też jest część kultury. I tak jak powiedziałaś, chociażby w tym menu, tak, szpitalnym są kuchnie całego świata. I tak się zastanawiam, co na przykład jest takiego charakterystycznego w Emiratach, gdzie jadąc tam jako turysta, powinniśmy czegoś koniecznie spróbować?
No koniecznie kuchni emirackiej. Kuchnia emiracka jest wyjątkowa. Wiesz, no, w ogóle kuchnia arabska ma wiele wspólnego pomiędzy poszczególnymi krajami, ale kuchnia emiracka jest no, taka inna. Jest kilka miejsc tutaj w Emiratach, w Abu Dhabi i w Dubaju, gdzie możesz wejść do takiej restauracji, gdzie jest kuchnia jak u mamy. Mhm. Jest dużo ryżu, dużo specjalnych przypraw, mięso, baraninka i cielęcinka i kurczak, który to trzeba spróbować. Nie da się tego zrobić w domu. To trzeba spróbować zrobione przez kucharzy emirackich.
A na przykład jeżeli chodzi o polską kuchnię, uświadczymy tam polskiej kuchni, czy raczej sami w domu przemycacie już sobie takie polskie smaki?
Sami w domu. Były tutaj restauracje rosyjskie z pierogami na przykład, ale takiej typowo restauracji polskiej w Abu Dhabi czy w Dubaju to nie ma. Jest miejsce w Dubaju, polskie zapiekanki.
O.
I tam, ale tylko zapiekanki możesz zjeść i pierogi i trochę kapusty. Ale takiej kuchni polskiej nie ma. To byłby dobry pomysł, żeby coś takiego stworzyć kiedyś. Może ktoś padnie i otworzy polską restaurację.
Za czym tęsknisz, jeżeli chodzi właśnie o Polskę?
Za zimą czasem, kiedy u nas jest gorące, upalne lato. Bo tu muszę powiedzieć, że lato w Emiratach jest straszne. Jest ogromna wilgotność. Na zewnątrz odczuwalna temperatura dochodzi, uwaga, do 60 stopni. Nie da się wyjść.
Celsjusza.
Tak, Celsjusza. Nie da się wyjść, bo wychodzisz, to bucha na ciebie takie opary, jak wiesz, pieczesz ciasto, otwierasz piekarnik, tak bucha na ciebie, no to my mamy to przez całe lato. I często mnie ludzie pytają o to, czy może jednak sierpień to dobry czas na wakacje w Emiratach. Ja mówię, że nie, absolutnie nie. To jest najgorszy pomysł, jaki można sobie wyobrazić. Nie przyjeżdżajcie, bo się umęczycie. Ani nie wyjdzie. Nie da się wyjść, nie da się funkcjonować, nie da się oddychać na zewnątrz. Wszystko musi być w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego tęsknię wtedy za zimą w Polsce, jak jest lato tutaj.
Ale podobno, nie wiem jak w Abu Dhabi, ale w Dubaju są sztuczne stoki narciarskie, więc można tam zobaczyć śnieg.
Oczywiście, że można. No, ja w tym roku przez tydzień byłam w Dubaju. Mieszkaliśmy w hotelu Mall of Emirates, w którym jest właśnie ten słynny stok narciarski, Ski Dubaj. I ja tam w tych getrach, w spodniach narciarskich, w ciapkach szłam do tego miejsca. Przebieraliśmy się w kombinezony, które są jakby w cenie tego biletu. I siedzieliśmy po kilka godzin dziennie na stoku. No, także w Dubaju wszystko jest możliwe. W Abu Dhabi też jest park rozrywki taki zimowy, już bez nart, no ale też można zmarznąć na życzenie.
Tak, chciałabym porozmawiać też o edukacji i o języku polskim. Jak się porozumiewacie w domu? No bo mówisz, że twój mąż wychował się w Kuwejcie, ale jest Polakiem, więc normalnie w domu z dziećmi rozmawiacie po polsku. Tak zakładam.
Tak, po polsku. Wiesz co, ja tego bardzo pilnuję, bo dzieci chodzą do szkoły brytyjskiej, gdzie angielski jest takim podstawowym językiem. Uczą się też, mają codziennie zajęcia z arabskiego. Dodatkowym językiem jest francuski, a w przyszłym roku wchodzi hiszpański. Więc dzieci tutaj od najmłodszych lat są wielojęzyczne. I to jest ogromny plus, no bo wiesz, no to otwiera im drzwi na przyszłość. Także ja staram się pilnować tego, żeby chłopcy mówili, rozmawiali ze mną w domu po polsku, chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest takie łatwe, bo angielski jest językiem łatwiejszym dla nich, ale staram się, żeby porozmawiali się płynnie po polsku.
A jak na przykład z przemycaniem takich polskich zwyczajów, jeżeli chodzi na przykład o jakiś okres świąteczny, jak to wygląda na przykład u was?
No to ja też o to dbam. Także mamy święta, mamy choinkę, mamy też święta wielkanocne, także chłopcy są zaznajomieni z polskimi tradycjami. Oczywiście tradycje tutejsze, czas Ramadanu, oczywiście też obchodzimy, bardziej tak kulturowo. No i to jest fajne, że właśnie dzieciaki mają możliwość zaznajomienia się z wielokulturowością.
A jak na przykład z twoim arabskim, jak się porozumiewasz?
Ojej, mój arabski w ogóle nie istnieje. Potrafię powiedzieć kilka słów rozumiem, ale dla mnie nauka arabskiego to jest no niemożliwe. Ja nie mam talentu językowego. Także nie, ja nie mówię po arabsku. Maciej oczywiście tak. Prace domowe, których praktycznie nie ma, ale trzeba poćwiczyć ten arabski w domu, no to Maciek z dzieciakami tam czyta, pisze i rozwiązuje. Chociaż ja pamiętam, jak był COVID i była szkoła online, to jakby byłam zmuszona do tego, żeby przysiąść z dzieciakami i ten arabski też zrobić. Dla mnie to było niesamowicie trudne, tak samo jak dla nich, więc nie, ja i arabski to nie.
Czyli co, angielski raczej tego typu język wchodzi w grę?
Tak, angielski tutaj wystarczy. Tu nie potrzebujesz arabskiego, żeby pojechać do urzędu czy do lekarza. Do niczego nie jest potrzebny. Wszyscy się posługują angielskim.
Wiesz, tak dopytuję cię o ten arabski, dlatego że zawsze na zakończenie każdej audycji proszę swoich gości o to, żeby pozdrowili słuchaczy naszego radia w języku, który w danym kraju obowiązuje. Czy
O!
coś ci się uda po arabsku powiedzieć?
Szukran. To znaczy dziękuję.
Szukran. To takie nawet
Szukran.
szybko wpada w ucho. A więc ja ci szukran za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. No, w ogóle Emiraty Arabskie, Dubaj czy Abu Dhabi jest jakby takim miejscem z Tysiąca Jednej Nocy. Gdzieś tam się o tym czytało w bajkach, ogląda się na zdjęciach, więc faktycznie jest to takie miejsce, do którego każdy chciałby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, i trochę opłynąć tym złotem i tymi diamentami.
I słuchaj, i każdy może, bo w wyobrażeniach większości osób to są bardzo drogie wakacje. Wiesz, że nie stać, nie będzie nas stać na te hotele, na te wakacje, że to będzie za drogo. Wcale tak nie jest. Teraz bilety lotnicze są tanie, można przylecieć Wizzairem chociażby. Można znaleźć hotele piękne, które kosztują, uwaga, 350 zł za dobę. To nie jest wcale tak dużo. I można spędzić naprawdę tanio, fajne wakacje. Bo wiesz, nie trzeba się stołować w pięciogwiazdkowych hotelach, w jakichś drogich restauracjach. Fajnie jest odwiedzić kraj i poznać jego kulturę i zjeść w miejscach takich, wiesz, tradycyjnych. Mała knajpka, 5 stolików na krzyż, pyszne swojskie jedzenie. Myślę, że to jest fajne.
Super, to dziękuję. Mam nadzieję, że to zachęciło naszych słuchaczy, żeby odwiedzić ten kraj albo chociażby trochę więcej na jego temat poczytać. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję. Dziękuję również. Szukam.
Moim Państwa gościem była Kinga Rashwan z Abu Dhabi. Do usłyszenia.
Rozmówki. Polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.